Cześć Ela.
Cześć Paja. Dziś będzie o końcach świata.
Cześć wszystkim w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i że dzisiaj sobie porozmawiamy o końcach świata. Myślę, że porozmawiamy sobie o nich trochę szeroko. Czym właściwie jest ten koniec świata, jak na niego patrzymy z takiej trochę może naszej człowieczej perspektywy, czy ten świat tak naprawdę się kończy, czy nie i kiedy, więc myślę, że będziemy tak szeroko trochę poszukiwać tego znaczenia końca. Ale zanim do tego przejdziemy, słuchajcie, to chcemy Wam bardzo serdecznie przypomnieć, że możecie nas oceniać w serwisie Spotify. Każda ocena pomaga nam docierać do nowych odbiorców, więc jeśli tylko uważacie, że to, co robimy jest fajne, to dajcie nam 5 gwiazdek. Dziękujemy już teraz wszystkim osobom, które nas oceniły. Przypominamy także o tym, że mamy konto w serwisie Patronite. Bardzo serdecznie pozdrawiamy nasze matronki i naszych patronów, którzy nas wspierają. Jeśli Was to interesuje i chcecie zobaczyć, co oferujemy w ramach wsparcia na Patronite, koniecznie zajrzyjcie na nasz profil. Link znajdziecie oczywiście w opisie odcinka, tak jak wszystkie inne fajne rzeczy. A dzisiaj będą dwie książki. Dzisiaj jest tak, że będziemy mieć książkę, którą przeczytałyśmy we dwie, więc myślę, że jak zwykle wyjdzie nam fajna rozmowa. A ty co myślisz, Elu?
Też tak myślę, ale bardzo się cieszę, bo dawno nie było tej sytuacji, że obie przeczytałyśmy książkę już do odcinka. Ciągle tylko nawzajem sobie polecamy i dopisujemy nowe pozycje do listy, więc to nie tylko wy, drogie osoby słuchające, które czasami się skarżycie, że przez nas macie długie listy książek do przeczytania. Otóż my też mamy długie listy książek do przeczytania, bo nawzajem sobie je polecamy też tutaj przed mikrofonem i musimy je potem dopisać do tej listy i znaleźć czas, żeby przeczytać. No ale dziś udało się
tak
to zrobić.
Tak, Ela mnie zinfluensowała, bo ja przeczytałam jedną książkę, teraz czytam kolejną książkę, którą Ela czytała i bardzo serdecznie Wam polecała też. Przypomnę Louise Kennedy, Nasze winy w tłumaczeniu Kai Gucio. A dziś będzie Emily St. John Mandel, Sea of Tranquility, prawda?
Tak, może już na początku wspomnimy, że jest też polskie tłumaczenie tej książki. Ja dostałam angielskie na święta od Pai, więc tak naprawdę to nie wiem, kto kogo zinfluensował tutaj.
To znaczy, wiedziałam już, że czytałaś wcześniej książkę Emily St. John Mandel i że ci się podobała. I szukałam dla ciebie książki na święta i wiem, że lubisz trochę post-apo, pandemiczno-końcoświatowe tematy.
Tak.
I pamiętam, że podobała ci się bardzo wrażliwość Emily St. John Mandel. Myślę, że o tej wrażliwości sobie porozmawiamy trochę głębiej. No i wy już wiecie, że ja po prostu powiem ci szczerze, że gdy sięgałam po te książki, kiedy ty już ją przeczytałaś, to totalnie zapomniałam, o czym ona jest, bo oczywiście jak przeczytałam opis, to oczywiście totalnie od razu zapomniałam, po prostu stwierdziłam, o, to będzie dobre, to ci się spodoba i oczywiście wyparłam z pamięci, o co w ogóle chodzi w tej książce. Może to i dobrze, ale cieszę się, że ci się podobała, bo taką mam nadzieję.
Tak, bardzo mi się podobała i właściwie to lubię też czytać książki w taki sposób, że kiedyś mnie coś zainteresuje, potem na przykład ją kupię albo dostanę i potem siadam do tej książki nie czytając opisu z tyłu i to też jest czasami fajne, tak wejść sobie w ten świat bez przygotowania i dopiero na bieżąco odkrywać, co właściwie się dzieje, co to jest za rodzaj historii i dokąd ta historia zmierza, więc myślę, że to też była dobra opcja.
Tak, ale chyba ci przerwałam, bo miałaś powiedzieć o tłumaczce i wydaniu.
Tak, tak, chciałam powiedzieć, że jest też polskie wydanie w poradnika, ukazał się przekład Ewy Horodyskiej pod tytułem Morze Spokoju, więc można też sobie po polsku z tą książką się zapoznać. No a ta książka poprzednia, którą ja czytałam, to była Stacja 11, więc też jest dostępna po polsku, chociaż tam akurat pamiętam, że miałam pewne zastrzeżenia co do poziomu, nawet nie tłumaczenia, bo tutaj nie pamiętam, więc nic na ten temat nie chcę mówić, ale dużo tam było literówek i takich redakcyjnych trochę wpadek, więc to akurat musiałabym Wam powiedzieć, gdybyście chcieli po tę książkę sięgnąć, ale no Morze Spokoju jest po polsku, nie czytałyśmy w tłumaczeniu, ale mamy nadzieję, że czyta się jej równie dobrze jak po angielsku.
Tak, no zresztą nazwisko Ewy Horodyskiej często pojawia się w naszych podcastach i przy okazji książek, które bardzo nam się podobały i co mamy, nie mamy zastrzeżeń co do jej pracy, więc myślę, że tutaj mogłybyśmy spróbować Was zachęcić też do zapoznania się z tym polskim wydaniem. Ale teraz, Elu, no to może powiemy, bo ja zapomniałam przed czytaniem, o czym jest ta książka, ale myślę, że musiałybyśmy trochę o tym opowiedzieć, żeby porozmawiać o tych pytaniach i o tej wrażliwości pisarskiej Emily St. John Mandel. No nie wiem, jak ty myślisz.
Tak, myślę, że trzeba tak wstępnie opowiedzieć. No więc mamy tutaj podróże w czasie. Słuchajcie, oto jest chyba taki punkt wyjścia, bo już jak się spojrzy na spis treści, to widać, że zmieniają się i to dosyć mocno daty, w których kolejne rozdziały się dzieją. I mamy postaci, które w różnych momentach w czasie poznajemy i które w różnych momentach w czasie doświadczają jakichś własnych przygód i własnych trudności. No więc mamy początek XX wieku, 1912, o ile dobrze pamiętam, kiedy młody Anglik, syn bogatej rodziny, przybywa do Kanady, żeby tam sobie spróbować zbudować nowe życie. Został praktycznie skazany na banicję, jak to trochę melodramatycznie sam mówi, za pewne złe zachowania i złe poglądy. Złe zachowanie przy stole, dokładnie to było.
To możliwe jest tylko w wiktoriańskiej rodzinie, no, właściwie postwiktoriańskiej, ale no, z takimi mocno wiktoriańsko-kolonialnymi przekonaniami bardzo łatwo jest chyba podpaść. Tak, przy stole.
Jemu się to udało i został w związku z tym wygnany do Kanady, żeby tam z daleka
od... Do kolonii jakby nie
było. Do kolonii, tak, żeby tam sobie radził sam. Chociaż oczywiście dostaje pieniądze, żeby się urządzić i tak dalej, no ale on szuka właśnie dla siebie jakiegoś miejsca i jakiegoś zajęcia, no bo też czymś musi wypełnić cały ten swój czas. Później mamy...
Czasy bardziej nam współczesne.
Właśnie. Gdzie poznajemy bohaterkę Mirelle, która próbuje dowiedzieć się, co się właściwie stało z jej byłą przyjaciółką, myślę, że tak to można w skrócie powiedzieć, i próbuje prowadzić takie swoje małe osobiste śledztwo, żeby rozwiązać tajemnicę jej zniknięcia, jak się okazuje. Później wybiegamy około 200 lat do przodu, więc mamy rok 2200 któryś. I poznajemy pisarkę, która napisała zresztą powieść dotyczącą pandemii i jakiegoś końca świata, i jest w trasie promującej tę książkę
właściwie
po ziemi, bo pochodzi z kolonii księżycowej. No i to jest też bardzo ciekawy wątek. Myślę, że będziemy sobie też stopniowo do tych wątków powracać w późniejszej rozmowie. No i mamy czwarty punkt w czasie,
ten ostatni,
gdzie poznajemy właśnie naszego podróżnika w czasie, Gasperiego, który próbuje, no najpierw próbuje zostać tym podróżnikiem w czasie, też szuka sobie jakiegoś właśnie zajęcia, jakiegoś
sensu w życiu.
Sensu w życiu, tak.
On jest takim poszukiwaczem sensu,
tak.
Też mi się tak wydaje, nie tylko podróżnikiem w czasie, ale jakiegoś takiego w ogóle pytania o sens, czym jest to życie.
Tak, to na pewno.
Na głos, tak.
No więc właśnie próbuję znaleźć ten sens poprzez zostanie podróżnikiem w czasie i właśnie podjęcie się jakiejś misji, a tą misją jest wyjaśnienie pewnej anomalii, na którą natknął się właśnie instytut zajmujący tymi podróżami w czasie. No i zastanawiają się, co ta anomalia czasowa może oznaczać. I oczywiście, jak się już pewnie domyślacie, wszystkie te osoby z poprzednich planów czasowych są jakoś zamieszane w te anomalie i stąd to ich spotkanie z naszym podróżnikiem z ostatniej płaszczyzny czasowej.
Tak. No już tutaj bardzo wiele tematów się pojawiło, tak jak powiedziałaś, sobie do nich wrócimy, ale jeśli pozwolisz, ja chciałabym w ogóle zacząć od tego, jak bardzo podobało mi się to, jak ta książka jest napisana. Mhm. To była moja pierwsza Emily St. John Mandel i widzę w recenzjach i książek, to znaczy po lekturze tej jeszcze bardziej uważnie, trochę namieszałam. Najpierw czytałam recenzję, oczywiście, jak chciałam kupić tobie tę książkę. Potem oczywiście o wszystkim zapomniałam i teraz ją przeczytałam i znowu sobie spojrzałam na te recenzje. I tam bardzo wiele osób właśnie pisało o tym wyjątkowym języku, jakim pisze Emily St. John Mandel. I ja w pierwszej kolejności chcę zwrócić uwagę to, jak ona się bardzo swobodnie czuje w różnych rejestrach, bo mamy właśnie tutaj tego, najpierw mamy tego dżentelmena z tego przełomu wieków, jakby nie było, bo on jest młodym człowiekiem w tym 1912, ale jest wychowany właśnie na przełomie wieków. wieków, na przełomie epok, porusza się w tym takim bardzo konkretnym świecie wysokich sfer i Emily St. John Mandel bardzo dobrze czuje to, jak on myśli i mówi, zwłaszcza, że potem mamy to porównanie i ten przeskok czasowy, mamy te czasy nam bardziej współczesne, jakiś taki, jakąś taką, taki niepokój, chociaż o tam nie ma o tym mowy, to mamy ten taki niepokój związany z nowym milenium, z wejściem w jakąś nową epokę, jakieś niepewności związane też z kryzysem finansowym, więc mamy kobietę w zupełnie innej sytuacji życiowej i Emily St. John Mandel świetnie tą wrażliwością na język i rejestr operuje i już to bardzo mi się spodobało, jak bardzo różni, a jednocześnie jak bardzo podobni pod względem jakiejś wrażliwości i podatności na zranienia w obliczu, w zetknięciu właśnie z tym trudnym światem są ci bohaterowie, więc z jednej strony są oczywiście zróżnicowani poprzez te różnice w czasie, w jakiej są wrzuceni, ale też jak są podobni właśnie jeśli chodzi o tą taką wrażliwość i jakąś taką też samotność, której doświadczają i która w tym właśnie sensie jest uniwersalna, więc ja bardzo właśnie zwróciłam uwagę na to, jak ta książka jest napisana i właśnie jak z tych małych historii tworzona jest taka większa i bardziej uniwersalna opowieść o właśnie samotności, o jakimś poczuciu straty i końca czegoś, może nawet niekoniecznie końca świata, mimo że ten temat się oczywiście tutaj pojawia, ale właśnie koniec czegoś, prawda? Mamy byłą przyjaciółkę, zagadkę śmierci byłej przyjaciółki, więc koniec przyjaźni, koniec więzi rodzinnych, tak jak ma to pierwsze miejsce w tej pierwszej narracji, więc ten warsztat pisarski Emily St. John Mandel bardzo mnie poruszył, już nie tylko sama tematyka, ale właśnie też jak ta książka po prostu jest pięknie napisana.
Ja pamiętam, że jak czytałaś, to powiedziałaś, że to jest bardzo poruszające i że to jest taka mała, wielka historia i bardzo mi się spodobało to stwierdzenie, no bo właśnie my tutaj mamy te małe historie w takim sensie, że to są bardzo prywatne historie pojedynczych osób, które tak jak już powiedziałaś, też są trochę samotne, trochę żyją w oderwaniu, więc nawet nie bardzo są jacyś świadkowie tych najtrudniejszych chwil w ich życiu, a jednocześnie właśnie jakoś wpisuje się to bardzo w tę wielką historię i w te takie uniwersalne dylematy. I myślę, że może tutaj nawiążę też do tych końców świata tytułowych, bo mamy oczywiście tutaj motyw jakiegoś zagrożenia, jakiegoś niebezpieczeństwa, zwłaszcza w tym wątku o pisarce, o Olive, gdzie mamy wątek pandemiczny, w ogóle będę chyba chciała do tego za chwilę wrócić.
Ja też bardzo o tym końcu pandemicznym. Tak,
za chwilę do tego wrócimy, ale myślę sobie właśnie o tym, że jest to, pojawia się w tej książce to poczucie zagrożenia, jakiś taki wiszący gdzieś nad nami ciężar, jakaś groźba, jakieś niebezpieczeństwo, które też staramy się ignorować, ale jest tam też taki świetny fragment o tym, jak jakiś w ogóle poboczny bohater epizodyczny poszedł na cmentarz ze swoją malutką córeczką i ona zobaczyła grób dziewczynki 4-letniej w swoim wieku i powiedziała takie zdanie, że jeśli jej rodzice ją kochali, to dla nich to musiał być koniec świata, kiedy umarła. I myślę sobie, że ta książka też właśnie jest o takich małych końcach świata, małych w sensie na małą skalę dla pojedynczych ludzi, dla pojedynczych rodzin, ale które są, jakby nie było, końcem pewnego etapu w życiu i właśnie mają prawo właśnie sprawić, że te osoby się czują, jakby rzeczywiście ich świat się skończył. I Emily St. John Mandel jakoś niesamowicie potrafi sprawić, że my też potrafimy się postawić na miejscu tych osób i wyobrazić sobie, jaki to jest albo jaki to byłby dla nich koniec świata, gdyby zdarzyło się to czy tamto. W ogóle nie wiem, jak ty odbierałaś te postaci, ale ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak bardzo się do nich przywiązałam i jak bardzo je polubiłam, mimo że ta książka tak naprawdę nie jest gruba i jeszcze mamy te różne wątki, więc trzeba przeskakiwać z jednego świata do drugiego, bo ma chyba 200, około 300 stron. Więc no wyobraźcie sobie, ile stron tak naprawdę przypada na jedną osobę, ale ja byłam bardzo zaangażowana w ich losy i uważam, że naprawdę sprawnie ta autorka tworzy postaci i to przechodzi też, dla mnie to było zaskoczenie, jak szybko przeszłam od co za irytujący bohater do o nie, oby nic mu się nie stało, bo przecież no jest dla mnie ważny, jakoś stał się dla mnie ważny na tej krótkiej przestrzeni.
Dla mnie ci bohaterowie byli wyjątkowi pod tym względem, że każdy z nich musi przemyśleć bardzo ważne dla nich sprawy i ich optyka widzenia często zmienia się o całe spektrum, prawda? Mhm. Że oni są o czymś święcie przekonani, a potem coś dzieje się właśnie małego, co jest bardzo sprytnie opisane jako, mocno wpływające na ich obraz sprawy, może nie tyle na światopogląd, ale na to, co myśleli o przeszłości, albo o jakiejś relacji, albo o jakiejś osobie. I myślę, że to tak naprawdę bardzo mnie do nich zbliżyło, ta ich wielowymiarowość, że poznajemy ich w tym bardzo takim trudnym dla nich momencie, bez względu na to, czy zdają sobie z tego sprawę, czy nie, bo mamy tu właśnie te małe końce świata i te duże końce świata, tutaj w przypadku pierwszego narratora zbliżającą się wielką wojnę, też pandemię, później znowu czasy nam bardziej współczesne i COVID, który zaraz ma się pojawić, później kolejna bohaterka i kolejna pandemia, więc są te wielkie rzeczy, których oni się nie spodziewają albo które jakoś przeczuwają, że coś złego się zaraz wydarzy, ale właśnie też te ich prywatne rozkminy życiowe i to, jak oni reagują na świat, który ich otacza i że nie są biernymi, może nie są zawsze bardzo aktywni, ale są bardzo aktywni, jeśli chodzi o reakcje takie w środku, które mają i to mi się bardzo podobało.
Super. No a co z tym wątkiem pandemicznym? Bo może wrócimy do tego.
Tak, no nie wiem, dla mnie to było bardzo przejmujące. Po pierwsze, czytanie o pandemii jest dziwne, a po drugie czytanie o wymuszonej samotności to jest tutaj tak napisane, że bardzo przeżyłam te opisy właśnie wymuszonej samotności i tego, że nie przyszłość jest bardzo niepewna i to, jak właśnie sytuacja pandemii potęguje to, co jest oczywiste, czyli to, że nie wiemy, jak skończymy, kiedy nastąpi ten koniec świata wielki i nasz prywatny, więc te takie zerwanie wszystkich więzi, które ma miejsce właśnie w sytuacji izolacji. I to są znowu, to nie jest napisane wielkimi słowami, tylko jako sytuacja gdzieś jakaś poboczna, ale bardzo mocno to na mnie wpłynęło jako na taki, na odbiór mój emocjonalny tej książki. I znowu, jak to jest warsztatowo potraktowane, że to nie są opisy na nie wiadomo ile stron, tylko to są świetnie wplecione, epizodyczne, poboczne sytuacje, postaci w życie tych narratorów, którzy nam opowiadają o swoich emocjonalnych rozterkach.
Tak, to prawda i w ogóle ciekawe jest to, że to nie jest ta pandemia, którą my znamy, ta, która głównie tutaj jest opisana, tylko ta, która następuje za 200 lat, a jednak tyle jest wspólnych elementów, mimo że życie już trochę inaczej wygląda, że naprawdę pozwala nam się to jakoś zbliżyć też do tych ludzi, którzy będą na Ziemi albo Księżycu, albo jeszcze gdzieś indziej za 200 lat i właśnie znowu to pokazuje jakąś taką ponadczasowość i uniwersalność pewnych wątków. Właśnie to, jak krystalizują się nasze podstawowe pragnienia i potrzeby w momencie, kiedy właśnie jakieś zagrożenie albo jakaś wymuszona samotność się pojawia i to, jak tak naprawdę no uniwersalne są i proste potrzeby ludzi i jak łatwo by było się nawzajem zrozumieć, gdybyśmy się na tym skupili, czego my tak naprawdę chcemy i czego potrzebujemy do szczęścia. No i to chyba pomaga też w tym właśnie zżyciu się z tymi wszystkimi bohaterami, którzy no tak sobie myślimy, też będą doświadczać podobnych sytuacji, tak jak mówisz, wielka wojna za chwilę nastąpi i wiemy, że Edwin będzie musiał
wziąć w niej udział.
Tak. Wiemy.
I sami jako czytelnicy w sumie nie wiemy, czy on tę wojnę, jak ją przeżyje, jeśli w ogóle, i czy dla niego życie się skończyło, czy nie.
Tak samo potem kończymy właściwie trochę przed, albo kiedy jest początek epidemii, pandemii COVID-a i też nie wiemy, co się będzie dalej działo z bohaterami, więc cała ta niepewność występuje gdzieś na wszystkich tych płaszczyznach i w tych wszystkich wątkach i my musimy z nią sobie też radzić jako czytelnicy i czytelniczki.
Tak, zwłaszcza, że ten moment przedpandemiczny w tym wątku o Mirelli, kiedy to jest zaraz przed COVID-em, to w ogóle to jest takie bardzo poruszające, bo ostatnie te momenty, w których widzimy Mirelle, to jest właśnie udział w koncercie, wyjście na imprezę, spotkanie z ludźmi w barze. To są takie sytuacje, które zaraz przestaną być możliwe. Jeśli tylko się nad tym trochę zastanowimy, no to właśnie jest w tym wizja jakiejś rozpaczy i samotności, bo widzimy ją otoczoną ludźmi i zdajemy sobie sprawę z tego, że za chwilę sytuacja będzie wyglądać zupełnie inaczej, więc to tak,
tak
sobie teraz...
Zupełnie przypadkowo nasz odcinek się ukaże niemal w rocznicę zamknięcia wszystkiego w Polsce i tego pierwszego lockdownu, więc to jeszcze bardziej tak skłania mnie zawsze do rozmyśleń, bo pamiętam, że to było przed Dniem Świętego Patryka, kiedy jak co roku szykowaliśmy się oczywiście do świętowania i oczywiście nic z tego nie wyszło. No i właśnie jak szybko to się zmieniło, jak szybko nagle się okazało, że nasze życie i nasza codzienność wygląda zupełnie inaczej, więc to tak na marginesie, że no w naszym życiu też nastąpi już niedługo ta rocznica, kiedy będziemy mogli się zastanawiać i wspominać, jak to było przed pandemią i w pandemii.
Tak, ale nie chcemy, żebyście myśleli i myślały, że to jest książka tylko i wyłącznie o pandemii, bo właśnie no, to pytanie o ten koniec świata i czym są jakieś epizodyczne postaci w życiach bohaterów i jak oni wszyscy nawzajem są ze sobą połączeni, nie tylko tym doświadczeniem jakiegoś końca prywatnego czy większego, ale właśnie postacią naszego podróżnika w czasie, który no, jestem takim katalizatorem moim zdaniem dla osoby czytającej, żeby właśnie on sobie zadaje pewne pytania i my możemy sobie zadać te pytania wraz z nim. Możemy się zastanawiać, jak my byśmy postąpiły, czy zrobiłybyśmy tak samo jak on w tych sytuacjach, w których on się znalazł, jakie motywacje nami by kierowały. To są takie oczywiście bezpieczne i abstrakcyjne w bezpiecznym schronieniu liter na stronie, ale te pytania, które te podróżowanie w czasie pozwala nam sobie zadawać, są świetne w tej książce. No i w ogóle jeszcze może krótko porozmawiamy o koloniach, bo w sumie to też jest taki ciekawy wątek w tej książce, no bo zaczynamy właśnie od podróży do kolonii, może nie tyle do kolonii, co do miejsca skolonizowanego przez Europejczyków, bo najpierw nasz Edwin udaje się do Stanów Zjednoczonych, które oczywiście już są prężnie działającym, niezależnym państwem, które oczywiście jest, które powstało właśnie na jest jakby pokłosiem działań kolonizatorskich Europejczyków, a później przenosimy się do Kanady, gdzie on staje twarzą w twarz w pewnym momencie. Jest to takie bardzo naładowane emocjonalnie spotkanie na plaży, prawda? Tak. Między dwoma kobietami z pierwszych narodów i właśnie Edwinem, którego poznajemy jako tego właśnie niby postępowo myślącego Anglika, który za swoje prawda, postępowe myślenie został wygnany z domu. No i może zastosować te swoje myśli w praktyce. I to jest takie bardzo, bardzo takie napięty akapit. To jest, no bo znowu to nie trwa długo, prawda? Ale znów jesteśmy z tym naszym Edwinem w kolonii. No i później mamy te kolonie w kosmosie. I te różnice między ludźmi, którzy mieszkają na Księżycu, a tymi, którzy zostali na Ziemi. I jak te relacje między ludźmi, którzy uciekli do kolonii, wyglądają, kiedy ci ludzie z kolonii spotykają się z ludźmi, którzy pozostali na Ziemi. Więc też to pytanie o miejsce człowieka w świecie i tego, komu to miejsce jest zabierane, albo jak jest kształtowane i jak te relacje między ludźmi z kolonii, skolonizowanymi, tworzącymi kolonie wyglądają.
Tak, w ogóle myślę, że w tej książce jest dużo takich akapitów, które są tak naprawdę takim przyczynkiem do wielkich rozmyślań. Mogą być, bo oczywiście nie trzeba się zastanawiać nad każdym pytaniem, które autorka nam tutaj zadaje, ale im dłużej sobie rozmawiamy teraz o tej książce, tym więcej ja mam takich myśli, o jeszcze to, nad tym się jeszcze zastanawiałam i jeszcze to mi przyszło do głowy podczas lektury, więc mam wrażenie, że to jest taka skarbnica właśnie takich drobnych akapitów, scen, scenek, które można sobie jakoś tak rozpracowywać, przemyśliwać, o których można rozmawiać. A z drugiej strony, żeby to nie zabrzmiało, jakby to była taka książka, która jest po prostu wymaga jakichś akademickich ćwiczeń, to jest naprawdę dobra rozrywka i dawno, myślę, nie czytałyśmy takiej książki, którą też można po prostu przeżyć, wciągnąć się, zastanawiać się, jakie jest rozwiązanie tej zagadki, przeżyć emocjonalnie, ale ona też przez to, że jest na tych różnych płaszczyznach czasowych, że ma ten element science fiction, to ona jest też trochę taką ucieczką, dla mnie przynajmniej była trochę ucieczką od problemów dokładnie obecnego, współczesnego, rzeczywistego świata. Nie wiem jak dla ciebie, ale miałam trochę takie wrażenie, że trochę uciekam w nią.
Ja też w nią bardzo uciekłam i no, w sumie mogę podpisać się pod tym, co powiedziałaś właśnie o jakimś takim eskapizmie, który ta książka oferuje, przy jednoczesnym jakimś takim daje ci taką szansę, żeby się troszkę też zatrzymać i pomyśleć nad tymi różnymi rzeczami, które tam się wydarzają. Czy to na tym takim podstawowym poziomie, kto z kim i dlaczego i jak to jest związane i co z tego wyjdzie, a później już na tym takim głębszym poziomie, no dobra, dlaczego, z czego to wynika, czemu te postaci się tak zachowują, co, jak na nie wpływa moment w czasie, jak na nie wpływają inne postaci, które zachowują się inaczej od nich, jak sobie to możemy, no to też oczywiście zachęca do porównań, no bo przecież mamy przeszłość, w sumie naszą teraźniejszość, i przyszłość, więc no z siłą rzeczy porównujemy, czy to właśnie pomysły na przyszłość, jakie ma Emily St. John Mandel, bo jakoś ten świat za 200 lat trzeba sobie wyobrazić, z tym, jak to wyglądało w przeszłości, co o tej przeszłości wiemy i przez jakie filtry na tą przeszłość patrzymy. I też jak odbieramy czasy na współczesnej, tą naszą rzeczywistość, czym była dla nas pandemia, mówię tutaj dla nas mnie i ciebie, a czym jest dla innych osób, które sięgną po tę książkę. Więc to aż zachęca do tego, żeby sobie tak po prostu poporównywać różne rzeczy wynikające
tak,
z tej książki.
Jak teraz o tym mówisz, to właśnie myślę o tym, że w tym świecie za 200 lat były latające samochody i takie rzeczy, ale jakby seksistowskie pytania pozostały dokładnie takie same i to było z jednej strony straszne, a z drugiej strony bardzo mi się podobał ten zabieg, że dużo łatwiej jako społeczeństwo robimy postępy technologiczne i tego typu i najpierw skolonizujemy Księżyc, a dopiero potem weźmiemy się za problemy kobiece. Być może kiedyś przyjdzie czas.
Słuchajcie, może kiedyś.
Może kiedyś.
Może za
200 lat. Nie, jeszcze nie, to za wcześnie, to ale może kiedyś będzie ten...
Nagrywamy to po Dniu Kobiet, więc słuchajcie, no nic się nie zmieniło 8 marca, ale może za te 200 lat coś się kurczę zmieni, nie wiem.
No więc właśnie to, co powiedziałaś o tej wizji, jaką Emily St. John Mandel ma na przyszłość i właśnie co nam to też mówi o naszym społeczeństwie, że w którym kierunku my będziemy zmierzać, albo raczej na które dziedziny położymy nacisk i które zostaną właściwie takie same zaniedbane i być może te same problemy będą nękać kobiety za 200 lat. No dobrze, ale żeby tak nie skończyć na problemach, to ja mam do ciebie pytanie takie z interpretacji.
Dobra, dajesz.
No to jak ty myślisz, czy Gasperi znalazł sens życia i czy czegoś możemy się nauczyć o tym?
Tak.
Tak, znalazł i tak możemy się nauczyć?
Tak, oczywiście. Dla mnie Wspaniale. Ta książka w ogóle jest o sensie i że można się go doszukiwać wbrew wszystkiemu i że sens jest bardzo potrzebny, zwłaszcza w obliczu końca świata i że to nie musi być jakiś wielki, wydumany sens, taki, wiecie, kołczowy. Sens przez duże S, taki kołczowy, słuchajcie, że teraz będziemy lepsi, mądrzejsi, będziemy mieć lepsze relacje z naszymi bliskimi, ten sens może po prostu być taki prosty, taki w takim po prostu leżący w świadomości tego, że istniejemy i że życie po prostu jest. I po prostu już samo zadanie sobie pytanie o to, czym jest sens życia, jest swego rodzaju sensem. Nie wiem, czy teraz to, co
ćwiczeniem
powiedziałam...
Ćwiczeniem z sensu.
Ćwiczeniem z sensu, dokładnie. Nie wiem, czy to, co powiedziałam, ma jakiś sens, haha. Ale moim zdaniem tak, jak najbardziej. Nasz Gasperi znalazł sens.
Ja też tak uważam, więc moje pytanie było trochę tendencyjne, bo miałam nadzieję, że właśnie tak odpowiesz i że się ze mną zgodzisz, ale też tak myślę i było to dla mnie bardzo satysfakcjonujące. Ten moment, kiedy poczułam, że on czuje, że znalazł ten sens.
Tak. I to właśnie nie był taki wydumany sens, tylko taki prosty życiowy.
Tak.
I to mi się bardzo podobało, że to nie jest takie górnolotne. Więc słuchajcie, mamy dla Was książkę o końcach świata, sensach życia, pandemii, koloniach, relacjach międzyludzkich i wiele więcej. Zostawiamy Was z tą książką, serdecznie zachęcamy Was do jej przeczytania. Ale ta książka nie pojawia się samodzielnie. Ela postanowiła ją sparować z inną książką, którą czytała, której ja jeszcze nie miałam okazji przeczytać, ale wszystko przede mną.
Może jak Ci opowiem, to wpiszesz ją sobie na listę, zobaczymy.
Dobrze.
Ja chciałam Wam jeszcze krótko opowiedzieć o książce, którą dostałyśmy od wydawnictwa Afera, więc bardzo serdecznie dziękujemy wydawnictwu za przysłanie nam tej powieści. A jest to książka czeskiego pisarza Marka Szindelki, Zmęczenie materiału, w tłumaczeniu Doroty Dobrew. I ja być może na pierwszy rzut oka, jak zaraz Wam powiem, o czym jest ta książka, to nie wydaje się, że te nasze dwie dzisiejsze książki się łączą, ale ja od razu miałam takie poczucie, że to będzie dobre połączenie i postaram się wyjaśnić dlaczego. To jest książka, którą Szindelka napisał w 2016 roku, kiedy przypadał ten szczyt tak zwanego kryzysu migracyjnego. I to jest właśnie historia o migracji i historia o poszukiwaniu bezpiecznego miejsca w świecie, więc właściwie już tutaj na tym samym początku widać, że trochę nam się łączą te tematy. I chciałam zacząć właściwie od tego, że to była taka ciekawa sprawa, tak a propos czytania opisów z tyłu książki. Ja wiedziałam znowu, o czym jest ta książka, więc po prostu w pewnym momencie zaczęłam ją czytać. I jakoś tak się złożyło, że w połowie książki spojrzałam na opis z tyłu i to, słuchajcie, zupełnie zmieniło mój sposób odczytywania tej historii. I to nie jest tak, że jest jakaś tajemnica i ta tajemnica została tam w tym opisie zdradzona, tylko właśnie bardziej chodzi o samo to, jak ja patrzyłam na tę historię. Nie chcę znowu wchodzić w szczegóły, żeby Wam nie zdradzić niczego, więc jeśli przeczytacie opis z tyłu, to też nie zepsuje to książki absolutnie, ale ja bym osobiście doradzała, to jest taki mój mały eksperyment, bo chętnie bym porozmawiała z kimś, kto nie przeczyta opisu z tyłu i porozmawiałabym o tym, jak patrzyłyście wtedy na tę historię, bo chciałabym porównać swoje własne odczytania i swoje własne doświadczenia, więc polecam nie przeczytać i potem możecie się ze mną kontaktować i omówimy sprawę. Więc ja Wam postaram się opowiedzieć, o czym jest ta książka, w taki sposób, w jaki ja to interpretowałam, zanim przeczytałam, co jest z tyłu i zanim dowiedziałam się tego, bo wydaje mi się, że to jest książka, która została tak napisana, że my stopniowo mamy sobie składać te fragmenty, które tutaj się pojawiają w jakiś obraz i najpierw widzimy tylko kawałki, widzimy jakieś wątki i one dopiero się powoli splatają i wtedy orientujemy się w pewnym momencie, podejrzewam, co tutaj się dzieje, jak to dokładnie wygląda. No więc mamy tutaj właśnie dwa wątki. Jeden to wątek Amira, który ucieka z kraju ogarniętego wojną. Nie wiemy, być może jest to Syria, być może jakiś inny kraj. Ucieka z bratem za pomocą przemytników. Zostają wywiezieni i w czasie tej podróży się rozdzielają. I mamy wątek późniejszy, wiemy, że to się dzieje trochę później. Mamy bezimiennego chłopca, bo imię zostało mu odebrane w obozie dla uchodźców, gdzie dostał numer zamiast tego. I on z tego obozu ucieka po to właśnie, żeby odnaleźć swojego brata. No więc śledzimy te dwa wątki, czyli od momentu ucieczki z ojczyzny i później od momentu ucieczki z tego obozu dla uchodźców. Więc to są dwie takie właśnie historie, które nam się splatają. No i chodzi tutaj oczywiście o to odnalezienie brata. I dlaczego ta książka mi się tak bardzo skojarzyła już od początku z właśnie literaturą, jakby nie było postapokaliptyczną trochę, bo zwłaszcza ten drugi wątek tego chłopca, który jest sam w obcym świecie, czytało się jako coś naprawdę postapokaliptycznego. Najwięcej miałam skojarzeń z Drogą Cormaca McCarthy'ego, kiedy tam ci ludzie idą przez ten obcy, nieznany, nieprzyjazny i brzydki właściwie świat i no, starają się jakoś przeżyć, jakoś przetrwać, gdzieś dotrzeć, ale tak naprawdę ta droga jest tutaj najważniejsza. No i właśnie w taki sposób się to czyta, jako zapis tej drogi i mam wrażenie, że Szyndelka wspaniale potrafi nas uwięzić w momencie doczesnym i pokazać, jak istotne jest w tym momencie znalezienie czegoś do jedzenia albo otworzenie tych drzwi, żeby dostać się do środka i nie zamarznąć. I ja miałam takie momenty, kiedy mój umysł gdzieś wybiegał dalej i myślałam sobie, dobrze, ale co ten chłopak przeżył, jak on sobie z tym wszystkim poradzi, jak on się ma psychicznie, co on zrobi ze sobą w późniejszym życiu, ale to były bardzo, bardzo krótkie chwile, bo ja tak bardzo byłam skupiona na tym, żeby jemu się udało ten zamek kamieniem rozwalić. No i to było w tej chwili najważniejsze i właśnie to, jak autor potrafi pokazać te drobne chwile, które jedna po drugiej następują i które trzeba kolejno przeżyć i jakoś spożytkować, żeby przetrwać, to jest coś naprawdę niesamowitego w tej książce.
A ja mam takie pytanie, nie wiem, czy tutaj jest to przedmiotem jakiegoś zainteresowania autora, ale mam pytanie o męskość i chłopięcość. I zwłaszcza w kontekście tego tak zwanego kryzysu migracyjnego i tego, co się mówi o mężczyznach pochodzących z takich krajów jak Syria i na przykład Palestyna teraz i to, co widzimy w mediach, właśnie dehumanizowanie zwłaszcza mężczyzn, że gdy mówimy o jakimś konflikcie albo wojnie, to najczęściej próbuje się uderzać do sumień środowiska zachodniego właśnie przez liczbę dzieci, które zginęły, kobiet, które zginęły, ale mężczyźni są bardzo często w tych tematach, albo już młodzi chłopcy, tak, ci, którzy mogą sięgnąć za broń, są pomijani w tych narracjach o wojnie, konflikcie, śmierci, zniszczeniu, właśnie w tych takich uderzających do jakiejś takiej zbiorowej empatii, nazwijmy to sobie. No ale tutaj w tej powieści mamy właśnie postać chłopca, jego brata, mężczyzn, młodych mężczyzn, którzy uciekają z kraju ogarniętego wojną. No i właśnie to skupienie się na ich wnętrzu. I widzę po tobie, po tym co powiedziałaś właśnie, że ty już myślisz co dalej, co z nim, jak on się będzie czuł, jak z jego dobrostanem psychicznym, jakim stanie się człowiekiem. Czy jest właśnie tutaj ten element tej takiej, no, spojrzenia na męskość i tego, jak właśnie ta męskość w ujęciu konfliktu z odległych stron jest traktowana.
Myślę, że częściowo tak. To też jest krótka książka, więc my tutaj nie mamy takiego bardzo szerokiego spojrzenia i szerokiego kontekstu, ale kiedy mówiłaś, kiedy zadawałaś to swoje pytanie, to przede wszystkim jedna scena mi przyszła do głowy. W pewnym momencie Amir podróżuje właśnie z starszym od siebie chłopakiem, już takim dorastającym mężczyzną, już myślę, można powiedzieć, z Palestyny. Nie poznajemy jego imienia też, więc wiemy tylko, że jest Palestyńczykiem. I jest jedna właśnie taka straszliwie przejmująca scena, kiedy oni spotykają jakichś miejscowych mężczyzn, bo też nie wiemy, w jakim europejskim kraju oni się w tym momencie znajdują, co też wydaje mi się jest bardzo dobrym zabiegiem, bo my właściwie wszyscy...
Lubimy zrzucać odpowiedź, tak, że to nie u nas.
To nie u nas, u nas takie rzeczy się nie dzieją. To być może było w Czechach, a może w Niemczech, nie wiadomo gdzie, ale przecież nie u nas, na innej granicy i gdzie indziej, więc Szindelka nam nie daje takiej opcji, żebyśmy mogli powiedzieć, a to ci Niemcy zrobili, albo to ci nie wiadomo kto. Tylko to dzieje się właściwie w każdym kraju, myślę, że tak można powiedzieć. No więc kiedy Amir i jego kolega Palestyńczyk spotykają się właśnie z młodymi, bardzo młodymi chłopakami z Europy i właśnie ci chłopcy wyżywają się na nich, właśnie wylewając na nich te wszystkie stereotypy, o których mówiłaś i które no przecież sami ich nie wymyślili, czyli które gdzieś usłyszeli w jakiejś narracji medialnej, które być może podłapali w domu od starszych osób, od starszych mężczyzn, więc jest też to pokazanie, że oni są nie tylko imigrantami, uchodźcami, ale są też mężczyznami z krajów arabskich i jest to wykorzystywane przeciwko nim bardzo, bardzo brutalny i bardzo łamiący serce sposób, więc ten temat myślę też się pojawia. Ale w ogóle ciekawe też tutaj i to postapokaliptyczne jest to, że bardzo niewielu tutaj jest ludzi, zwłaszcza w tym drugim etapie ucieczki z obozu dla uchodźców. Ten świat właśnie wydaje się taki opustoszały i nawet jeśli są jacyś ludzie, to oni raczej budzą strach i raczej trzeba przed nimi uciekać, chować się, zresztą nie bez powodu, więc no raczej jest to poczucie tej ogromnej pustki i samotności, też jest zima, jest mróz, on też wpada w różne dziwne miejsca, opuszczone osiedla, opuszczone, porzucone w połowie budowy, jakieś maszyny stoją tam nieużywane, więc właśnie bardzo silne jest to poczucie jakiegoś obcego i niezamieszkałego świata, gdzie jeśli kogoś widzimy, to lepiej nie ryzykować, lepiej się schować, uciec, bo no, zagrożenie też ze strony tych osób jest całkowicie realne, co jest pokazane w innych miejscach. Więc mamy tych ludzi z ich przemocą, z ich stereotypami i mamy też właśnie tę pustkę i tę obcość i ten dziwny, zamarznięty, cichy, milczący świat dookoła.
Ja myślę, że podobnie jak w tej pierwszej książce, którą przedstawiłyśmy, jest tutaj wiele do rozpakowania, ale jeśli mogłabyś jeszcze, no bo to co powiedziałaś, to wygląda na bardzo taką przejmującą lekturę, znowu taką dla empatycznego odbiorcy, myślę, mocno otwierającą, ale chciałam zapytać o tytuł, Zmęczenie materiału. Czy to, no nie wiem, bo ja znowu myślę oczywiście tak po najmniejszej linii oporu właśnie o naszym jakimś takim naszym, znowu zachodnim zmęczeniu różnego rodzaju tragediami. No tak sobie interpretuję teraz tak na szybko to zmęczenie materiału, ale może ty masz jakąś własną interpretację w kontekście tego, co jest napisane w książce albo czy jakiejś myśli, która pojawiła się po lekturze.
Super, że w ogóle o tym powiedziałaś, bo ja myślę, że ten tytuł jest bardzo wieloznaczny i to byłaby jedna z interpretacji, ta, o której powiedziałaś. Z drugiej strony myślę sobie o takim zmęczeniu właśnie całkowicie fizycznym, bo tego jest tutaj bardzo dużo w tej książce podczas tej właśnie tej drogi, tej wędrówki i mamy tam takie właśnie bardzo banalne i bardzo cielesne problemy, czyli zgubiony but, że jest zimno, że ręce odmarzają, że skaleczenie, że ile już można iść, że mięśnie, że wszystko boli, więc też zmęczenie takie po prostu
fizyczną
ucieczką, tak, od tego, co już było wcześniej i co też było męczące, czyli ta wojna, ta droga, te bomby, ten strach ciągły i jeszcze dodatkowo ta ta ucieczka przede wszystkim, ale też jest trzecie, myślę, co najmniej znaczenie tego tytułu, które pojawia się pod sam koniec książki i właśnie no tutaj nie będę już mówić o co konkretnie chodzi, ale też mam wrażenie, że to nawet w tym trzecim sensie, które się pojawia, można to sobie rozszerzyć i przełożyć właśnie na to zmęczenie ogólnie drogą, na zmęczenie tragedią i to i tych chłopaków, głównych bohaterów, osób, które tą tragedię faktycznie przeżywają i właśnie zmęczenie, tak jak ty mówisz, opowieściami o tej tragedii cudzej, jakby nie patrzeć, więc myślę, że to jest też bardzo szeroki tytuł, który obejmuje wszystkie te poziomy i wszystkie te płaszczyzny interpretacyjne.
I znowu jakiś koniec świata w tej książce, końce wielu światów. Też myślę, można by sobie tutaj to tak odczytać, zarówno te jednostkowe, jak i koniec świata wywołany wojną i koniec świata spowodowany byciem w miejscu, które jest wrogie i opustoszałe. I też tutaj mówiłaś o postapokaliptycznym jakimś takim wrażeniu, którego doświadczają bohaterowie. I znowu właśnie taki postapokaliptyczny, to znaczy, że jakiś koniec świata miał miejsce i coś wydarzyło się później.
Więc, tak, tak, no, jak
ten
najbardziej.
Koniec świata tutaj nam się przewija też, tak, widzę w tej książce.
Tak, no to jest na pewno jakiś koniec świata i skojarzyło mi się to z tą, z tym, co powiedziałyśmy wcześniej, tym fragmentem właśnie, że dla tych ludzi to musiał być koniec świata.
I... A prawda to jest jednak czyjaś rzeczywistość, tak. Jakby nie było. Możemy sobie patrzeć na to właśnie przez takie jakieś literackie zagrania, ale też to jest po prostu rzeczywistość, czyjaś rzeczywistość i czyjeś prawdziwe życie, które no, z jednej strony jest na etapie jakiegoś końca, a z drugiej strony w jakiś sposób ciągle trwa, tak?
Tak, no więc jest to taka książka, która w taki wyjątkowo cichy i spokojny sposób złamała mi serce, tak muszę powiedzieć. Właśnie nie ma tutaj aż takich opisów. Ta tragedia właściwie jest gdzieś w tyle. To wszystko, co jest wielkie i wybuchowe i widowiskowe, tutaj nie jest pokazane. To są te cierpienia i ten strach i ta niepewność na małą, ludzką, dziecięcą skalę.
Znowu mała, wielka historia.
No właśnie, znowu mała, wielka historia, więc ja bardzo silnie przeżyłam tę książkę, ale jest w niej też coś takiego, taka wrażliwość właśnie, chyba dzisiaj słowo też kolejne, które nam łączy te książki, to jest ta wrażliwość, więc jest w niej jakaś taka ogromna wrażliwość, która sprawia, że naprawdę warto sięgnąć po tę historię, więc mimo tego emocjonalnego ciężaru, który się z tym wiąże, ja Wam bardzo serdecznie polecam i zachęcam do sięgnięcia po zmęczenie materiału Szyndelki.
Dziękuję Ci bardzo za te rozmowy o końcach świata różnych, czy to dziejących się teraz, czy w przyszłości, czy tych z przeszłości w ujęciu lokalnym i kosmicznym, więc dziękuję Ci bardzo, że mogłyśmy się pochylić nad tymi dwoma książkami. Dziękuję Ci za opowieść o zmęczeniu materiału. Co jeszcze możemy powiedzieć? Dziękujemy Wam oczywiście bardzo, drogie osoby słuchające, za to, że byliście z nami przy tym odcinku. Zachęcamy Was już bardzo serdecznie do spotkania z nami za 2 tygodnie. Oczywiście przypominamy, że możecie nas śledzić w mediach społecznościowych, zaglądać na naszą stronę internetową. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Czy jeszcze coś, Ela?
Nie, dodam tylko, że jak zwykle czekamy na Wasze opinie i reakcje. Podzielcie się z nami, jeśli czytałyście którąś z tych książek, albo jeśli macie to w planach. A tymczasem żegnamy się z Wami i do usłyszenia za 2 tygodnie.
Do usłyszenia.